Drodzy bracia i siostry, witam w dniu dzisiejszym. Pokój wam. Nasze dzisiejsze rozważania dokończymy. Wczoraj zaczęliśmy zastanawiać się nad pięcioma rozważeniami wieku tysiąclecia, a dzisiaj zastanowimy się nad następnymi pięcioma zamierzeniami i za podstawę weźmiemy tekst Pisma Świętego, Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, a wiersz 21. Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, a wiersz 21. Czytamy następujące słowa. Który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich świętych, swoich proroków od wieków. A zatem, jak już wspomniałem, że wczoraj zastanawialiśmy się nad uwolnieniem ludzkości od klątwy, jaką ściągnął na siebie Adam i cały rodzaj ludzki, wywyższenie sprawiedliwych, należących do 4 klas, zniszczenie królestwa szatana, obdarzenie ludzkości sprawiedliwością, ukrócenie, a w końcu zniszczenie wszelkiego zła. Obecnie przejdziemy do następnych 5 rozważań i 6 zamierzeniem jest, że łaska Boża oraz okupowa śmierć Chrystusa i działanie Ducha Świętego dostępne będą dla wszystkich ludzi. Jakże cenne słowa były wypowiedziane przy narodzeniu Zbawiciela świata, gdzie to Ewangelia Łukasza mówi w 2 rozdziale, wierszu 10, a wiersz 10 i 11. Nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. I się wam dziś narodził Chrystus w mieście Dawidowym. Te słowa jeszcze w zupełności nie mają swego wypełnienia. I nie wypełniły się, bowiem przy narodzeniu Zbawiciela oddały chóry anielskie, garstka pasterzy powitała go, jak również powitali go męscy w późniejszym czasie. Tak jak w ówczesnym czasie pasterze rozsławiali od narodzeniu Jezusa Chrystusa, tak obecnie lud Boży ogłasza o wtórej obecności naszego Pana. Jak niewielu ludzi dostrzegło pierwszego adwentu Jezusa, tak niewielu dostrzega i obecnie, że jest po raz wtóry. Sam Pan Jezus powiedział, i zanim przyjdę po raz wtóry na ziemię, czy znajdę wiarę na ziemi, tam gdzie 2 lub 3, tam jest pośród was. Słowo Boże daje nam zapewnienie, że w słusznym czasie będzie wielką radością dla wszystkich ludzi to, czego dokonał Jezus. Jak do tej pory nie zauważamy, aby światłość Ewangelii Chrystusowej oświeciła masy ludzkości, ale żyjemy tą wspaniałą nadzieją, że w słusznym czasie ludzkość świata zapragnie tej światłości prawdy. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 14 rozdziale, a w wierszu 11 mówi, jako napisano, jako żyję ja, mówi Pan, i się każde kolano ukłoni i każdy język wysławiać będzie Boga. Te sprawy będą miały miejsce w słusznym czasie do narodu żydowskiego, jak i całego świata ludzkości. Słowa, które były powiedziane podczas pierwszego adwentu naszego drogiego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie wszystkiemu ludowi. Wierzymy, że nadejdzie ten czas, który przyniesie radość dla wszystkich ludzi na ziemi. W tych wersetach możemy zauważyć w księdze Joela w 2 rozdziale, a wierszu 28 i 9, gdzie możemy odczytać, co mówi Pismo Święte w tej sprawie dotyczącej świata ludzkości i jego błogosławieństw. To księga Joela, 2 rozdział, a wiersz 28 i 29. Joel, 2 rozdział, a wiersz 28 i 29 mówi nam tak. A potem wyleję ducha mego na wszelkie ciało i prorokować będą synowie wasi i córki wasze, starcom waszym sny się śnić będą, a młodzieńcy wasi widzenia widzieć będą. Nawet i na sługi i na służebnice wyleję w one dni ducha mego. W tych wersetach powinna być inna nieco kolejność. Najpierw powinien być wiersz 28, a następnie 29. Sługi to Kościół, służebnice to wielka kompania. Wone dni to dotyczy wieku Ewangelii, jak mówi 28 wiersz, a po onych dniach, czyli gdy kończy się wiek Ewangelii, starcy to starożytnogodni, młodzieńcy to młodocianogodni, córki to poganiem, a synowie to wierni tysiącleciu, jak również przed tysiącleciem. Do nich należą wierzący Żydzi, którzy przylgnęli do obietnic przymierza danych Abrahamowi i Jakubowi. Usprawiedliwieni z wiary w wieku Ewangelii oraz kłasi wybrani składający się z obozowców Epifanii. Zatem miłość Boża, śmierć Chrystusa i dzieło Ducha Świętego są tutaj jasno wyrażone. Że świat ludzkości jak dotąd nie skorzystał z tych błogosławieństw, bowiem inny był boski zamiar dotyczący wieku Ewangelii. Okres ten ograniczał się do wyboru nowych stworzeń i nie wszyscy zostali pociągnięci ku Bogu. Jest oczywistą rzeczą, że wielu skorzystało już z okupu Chrystusa, ale nie wszyscy, a wiemy, że Pismo Święte daje nam wspaniałą gwarancję, że w słusznym czasie wszyscy skorzystają z zasługi okupu Jezusa Chrystusa. Dlatego też Bóg chce, aby wszyscy przyszli do znajomości prawdy. Wezwanie ludzkości ku zbawieniu jest potwierdzone w Księdze Objawienia w 27 rozdziale, a wierszu 17. Księga Objawienia, 22 rozdział, a wiersz 17 mówi nam tak. A duchy oblubienica mówią: przyjdź, a kto słyszy, niech rzecze: przyjdź, a kto pragnie, niech przyjdzie, a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo. Woda przedstawia nam prawdę, wody przedstawiają nam również narody. Nie tylko Nowy Testament o tym nam mówi, ale wiele obietnic otrzymujemy ze Starego Testamentu. I tu psalmista Dawid w 22 psalmie, a wiersz 28 i 9 mówi również jakże znamienne słowa. 22 rozdział psalmu, a wiersz 28 i 29: wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie granice ziemi. Kłaniać się będą przed obliczem Twoim wszystkie pokolenia narodów, ale bowiem Pańskie jest Królestwo, a On panuje nad narodami. Dla wielu ludzi w obecnym czasie jest trudno przyjąć te wspaniałe, płynące z Pisma Świętego piękne obietnice, że zło będzie musiało ustąpić na korzyść dobra. Ludzkość jest nadal skłonna bardziej przyjmować błędne nauki niż piękne słowa Ewangelii Chrystusowej. Nadal wielu ludzi wierzy, że ciało idzie do grobu, a dusza idzie do nieba. Lecz Pismo Święte uczy, że śmierć nie daje okazji do zmian i poprawy. Miliardy ludzi oczekują na wzbudzenie ze snu śmierci, będąc w nieświadomości. Czas tysiącletniego panowania Jezusa wraz z Kościołem jako główny zarząd świata ludzkości da możliwość osiągnięcia zbawienia dla wszystkich ludzi. Ale będą musieli się poddać pod zarządzenia nowego przymierza. Będzie wymagane posłuszeństwo, wierność, wytrwałość oraz dobre uczynki. W ten sposób wypełni się szóste zamierzenie tysiąclecia, dając możliwość wszystkim ludziom, możliwość zbawienia przez okazaną miłość boską, okupową śmierć Chrystusa i działanie Ducha Świętego. Siódmym celem tysiąclecia jest danie możliwości każdej jednostce ludzkiej dla tych, którzy nie mogli uzyskać zbawienia z wyboru. Okres tysiąclecia będzie sprzyjającym, aniżeli obecne warunki, gdzie przewyższa zło degradacja. W tym tysiącleciu będzie droga prosta, idący po niej nie zbłądzą. Będzie ona prowadzić do wspaniałych perspektyw i błogosławieństw. Doktryna o restytucji, To jest o powrocie ludzkości do pierwotnej doskonałości Adamowej, ma na celu obdarzenie łaską niewybranych i udzielenie im możliwości uzyskania zbawienia. Jak mówią nam Dzieje Apostolskie w 3 rozdziale od wiersza 19 po 21, możemy zauważyć, gdy czytamy te słowa, co one nam mówią na korzyść rodziny ludzkiej. 3 rozdział, a wiersz 19 i następne: przetoż pokutujcie, nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze. Gdyby przyszły czasy ochłody od obliczności pańskiej, a posłałby onego, który wam opowiedziany jest, Jezusa Chrystusa, który zaiste niebiosa ma objąć aż do czasu naprawienia wszystkich rzeczy, co był przepowiedział Bóg przez usta wszystkich swoich świętych proroków od wieków. Również o tym nam mówi objawiciel Jan w 21 rozdziale z objawienia od wiersza 1 po wiersz 5, gdzie czytamy następujące słowa. Potem widział niebo nowe i ziemię nową, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła, a morza już więcej nie było. A ja, Jan, widziałem ono święte miasto, Jeruzalem wstępujące z nieba od Boga, zgotowane jako oblubienicę ubraną mężowi swemu. I słyszałem głos wielki z nieba mówiący: oto przybytek Boży z ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi, będąc Bogiem, Bogiem ich. I otrze Bóg wszelką łzę z oczów ich, a śmierci więcej nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani boleści nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy pominęły. I rzekł ten, który siedział na stolicy: oto wszystko nowe czynię, i rzekł mi: napisz, bo te słowa są wierne i prawdziwe. Nowe niebo oznacza to, co pozostaje w przeciwieństwie do starego. Będzie to nowa władza duchowa z nowymi prawami, która uświadomi ludzkość o boskich zamiarach doprowadzenia człowieka do zupełnej doskonałości. Starymi niebiosami jest szatan, jego upadli aniołowie i fałszywe systemy religijne. Nowe niebiosa będzie stanowił Chrystus wraz ze swoim Kościołem. Ziemia, nowo zorganizowane społeczeństwo, jako Królestwo Boże zbudowane na podstawie miłości, sprawiedliwości, zamiast na samolubstwie i uciemiężeniu. Pierwsze niebo odnosi się do teraźniejszych władz, tak cywilnych, jak i duchowych. Pierwsza ziemia, obecny układ społeczny pod władzą szatana. Również podobne słowa czytamy w Księdze Objawienia, 22 rozdziale, od wiersza 1 po 3. I ukazał mi rzekę czystą wody żywota, jasną jako kryształ wychodzący z stolicy Bożej i Barankowej. A w pośrodku rynku jego z obu stron rzeki było drzewo żywota, przynosząc owoc 12-raki na każdy miesiąc, wydawając owoc swój, a liście drzewa służyły ku uzdrowieniu pogan. I nie będzie więcej żadnego przekleństwa, ale stolica Boża i Barankowa w nim będzie, a słudzy jego służyć mu będą. Czyliż widzimy i tu, woda żywota to prawda, która sprowadzi posiadanie żywota wiecznego, prawdę Bożą, prawdy Boże, jakie popłyną od stolicy Barankowej, dostarczą każdemu człowiekowi wystarczający sposób wiedzy o Bogu. Z obu stron rzeki dwie fazy królestwa, duchowa i ziemska. Owoc 12-raki to zupełne zaspokojenie potrzeb człowieka w okresie restytucji. Biblia jest rzecznikiem wspaniałego boskiego planu, jak również wyrazicielem boskiego charakteru. Zgodna ona jest z boskim charakterem, ukupem Chrystusa i działaniem Ducha Świętego. Dlatego wierzymy, że wszystkie dzieła boskie w słusznym czasie będą służyły ku chwale Bożej. 8. celem tysiąclecia jest spowodowanie radosnych skutków restytucji. Ludzkość w odpowiednim czasie oceni dzieło naprawienia, będąc zapoznana z historią przeżyć i doświadczeń. zrozumie w zupełności powrót do pierwotnego stanu, bowiem słowo restytucja oznacza naprawienie wszystkich rzeczy, oznacza powrót do pierwotnego stanu. Wymaga to zrozumienia trzech warunków. Istnienie pierwszego stanu, drugie opuszczenie lub utrata pierwszego stanu i trzecie przywrócenie pierwotnego stanu. My jako lud Boży wierzymy, że człowiek pierwotnie stworzony przez Jehowę był stworzonym na obraz i podobieństwo Boże. Dlatego wierzymy, że taki człowiek będzie mógł być w przyszłości, bowiem kaznodzieja Salomonowi powiada nam w 7 rozdziale, a wierszu 29, że to człowiek poszedł tą drogą, że człowiek wybrał, a nie Bóg takiego go stworzył. I dlatego popatrzmy, odczytając te słowa, 7 rozdział, a wiersz 29. To tylko obacz, co znalazł, że stworzył Bóg człowieka dobrego, ale oni udali się za rozmaitymi myślami. I rzeczywiście, że tak, że to wierzymy, że upadek człowieka nastąpił na skutek grzechu nieposłuszeństwa i że człowiek będzie miał możliwość dojść z powrotem do tej doskonałości. Obraz Boga w człowieku w jego aspekcie umysłowym, moralnym i religijnym oznacza, że człowiek był istotą doskonałą, inteligentną, miał dobrą pamięć i zdolność rozumowania. Taka istota jest zdolna ogarnąć w doskonały sposób wszystko, co znajduje się w zasięgu władz umysłowych, jest w stanie zrozumieć poprawnie i na każdy temat wchodzący w zakres ludzkiej problematyki. Takimi byli pierwotnie Adam i Ewa i takim będzie odrodzony człowiek, gdy spełni warunki restytucji. Zanim to nastąpi, musi być obalone królestwo szatana, aby królestwo tysiąclecia miało wolną rękę w spełnianiu swego zadania. Zło musi być ujarzmione, usunięte, aby nie przeszkadzało w naprawieniu, a dobro tak rozpowszechnione, aby mogło pociągać ludzi ku dobremu. Stworzone będą warunki, by korzystać z okupu Chrystusa, mógł dostępny być dla wszystkich, w przeciwnym przypadku restytucja byłaby niemożliwa. Narzędziem do przeprowadzenia Królestwa Bożego restytucji będzie Słowo Boże, prawda boska oraz prawa nowego przymierza. Słowo to wówczas będzie duchem i życiem. Słowo to będzie liśćmi żywota, lecząc wszystkich z przekleństwa, którzy wiernie będą się uczyć tych wspaniałych prawd. Owoc 12-raki będzie to zupełne zaspokojenie potrzeb człowieka w restytucji. Owoc ten będzie w zasięgu ręki ludzkiej, będzie to owoc życiodajnej siły wiecznego bytu. Liście drzewa przedstawiają nam wyznania nauki. Prawdy Słowa Bożego będą dotyczyły spraw religijnych i świeckich. Pokażą ludziom, w co mają wierzyć, co czynić, a czego nie czynić. Obfitość Słowa Bożego będzie bardzo wielka, obejmie ona całą ziemię, jak wczoraj nadmienialiśmy, że ziemia będzie napełniona znajomością pańską, jako morze wodami napełnione jest. Ta łaska restytucji już od początku była przewidziana dla tysiąclecia, ale bowiem Mojżesz do ojców rzekł, że pośród braci waszych Bóg wzbudzi proroka większego niżeli ja i tego słuchać będziecie, jak mówi 5 Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, a wiersz 15. Pierwsze 3 rozdziały Biblii poświęcone są pierwotnemu rajowi, obrazowi i podobieństwu Bożemu. Końcowe 3 rozdziały Biblii dotyczą obrazu i podobieństwa Bożego, nowego raju, jego wznowienia i posiadanie. A między tymi 6 rozdziałami Biblia opiewa radosną wieść o restytucji. Patriarchowie głosili ją i oczekiwali jej. Prawo Mojżesza było jej zarysem, historie biblijne stanowiły jej typy i proroctwa. Izraelici tęsknili, modlili się, apostołowie głosili o niej. Pan Jezus zapewnił ją przez swoją śmierć. a Bóg przez swoją przysięgę i obietnicę. Restytucja to jest tak pewna, jak pewne są obietnice Boga, tak prawdziwa, jak śmierć Chrystusa. Jest lekarstwem na niedole klątwy i zaspokaja wszystkie potrzeby ludzkie. Stanowi główną treść modlitwy. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Cel ofiary Chrystusa i Kościoła oraz służb klasy starożytnogodnych, młodocianogodnych, a także wielkiej kompanii posłużą dla ludzkości w otrzymaniu cennych błogosławieństw. Dziewiątym zamierzeniem tysiąclecia jest wypróbowanie ludzkości pod każdym jej względem do gotowości na przyjęcie życia wiecznego. Ludzkość musi doznać ulgi w swych cierpieniach i potrzebach. Aby próba była możliwa, sprawiedliwi muszą być wynagrodzeni i obdarzeni błogosławieństwem. Królestwo szatana musi być obalone, co stworzy wówczas warunki sprzyjające próbie. Sprawiedliwość musi być wymierzona, aby utorować drogę próbie ludzkości. Zło musi być poskromnione, bo inaczej próba się nie powiedzie. A dobro musi zapanować, aby zachęciło ludzi do dobrego postępowania. Gdyby restytucja nie była otwartą drogą dla wszystkich, nie byłoby możliwości zdania egzaminu w tej próbie. Dlatego próba ta jest zgodna z boską mądrością, sprawiedliwością i miłością, że Jezus i Jego wierny Kościół będą sędziami w tysiącleciu, jak mówią nam Dzieje Apostolskie w 17 rozdziale, a wiersz 31. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, a wiersz 31 mówi: przetoż, iż postanowił dzień, który będzie sądził wszystek świat sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tym wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych. Dzień to jest dzień siódmy, dzień tysiącletni. Okresem próby w szerszym znaczeniu będzie całe tysiąclecie, włączając to w mały okres przy końcu tysiąclecia. Prób tych możemy się spodziewać zarówno w tysiącleciu, jak i podczas małego okresu. Składa się to z czterech procesów, jak pouczanie, próbowanie, karanie, wydanie wyroku. Ludzkość będzie miała 100 lat próby. Prorok Izajasz w 65 rozdziale, a wierszu 20 mówi tak. 65 rozdział proroctwa Izajasza, a wiersz 20. Nie będzie tam więcej nikogo w wieku dziecinnym, ani starca, który by nie dopełnił dni swoich, bo dziecię we 100 latach umrze, ale grzesznik, choćby miał 100 lat, przeklęty będzie. Pismo w tym wierszu wskazuje na dwie klasy starców i wieku dziecinnym. Ci, którzy nie ukażą postępu ku dobremu, umrą w 100 latach. Dalsza próba dla nich byłaby zbędna z powodu niepoprawności. Natomiast ci, którzy będą w jakiś sposób się maskować, będą mogli przeżyć 1000 lat, będąc nazwani starcami. Lecz koniec tysiąclecia rozstrzygnie z całą sprawą. Wszyscy będą musieli wykazać doskonałe posłuszeństwo, bowiem tysiąclecie doprowadzi rodzinę ludzką do doskonałości. Lecz do tego posłuszeństwa nikt nie będzie zmuszał, każda jednostka ludzka będzie musiała decydować sama za siebie. O ile okaże posłuszeństwo, będzie mogła się cieszyć życiem wiecznym, a jeżeli nie okaże posłuszeństwa, umrze wtórą śmiercią, z której nie będzie już żadnego wybawienia. Pokusy w próbach tysiąclecia nie będą pochodziły od szatana i jego wspólników. Będą oni oddaleni od ziemi, nie będą mieli styczności z ludźmi. Również i świat ludzkości nie będzie źródłem różnych pokus, jak to dzieje się obecnie. Bo porządek tego świata ulegnie zmianie przez wielki ucisk i podczas anarchii. Dlatego postępowanie w tysiącleciu będzie pod każdym względem łatwiejsze, aniżeli dla klas wybranych w wieku Ewangelii. Choć warunki będą dogodniejsze, to jednak dla ludzi będzie od ludzi będzie wymagano wiele wierności, wytrwałości i posłuszeństwa. To mamy pokazane w przypowieści o owcach i kozłach, gdzie ta przypowieść jest opisana w 25 rozdziale Ewangelii Mateusza. Możemy to zauważyć, odczytując te słowa, 25 rozdział Ewangelii Mateusza, 31 wiersza. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądzie na stolicy chwały swojej i będą zgromadzone przedeń wszystkie narody i odłączy je jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów, a postawi owce zaiste po prawicy swojej, a kozły po lewicy. Wtedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: pójdźcie błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. Przypowieść ta dotyczy tysiąclecia. Owce postawione po prawicy wyobrażają sprawiedliwych, tych, którzy zawsze dążyli ku poprawie. Znajdą się oni po prawicy. Kozy postawione po lewicy są tymi, którzy podczas tysiąclecia poprawią się jedynie zewnętrznie, lecz nie będą czynili dobra w głębi swego serca. Dlatego znajdą się po lewicy. I ostateczna próba małego okresu tysiąclecia opisana w Księdze Objawienia, 20 rozdział, a wiersz 7 wyraźnie mówi: a gdy się skończy 1000 lat, będzie rozwiązany szatan z ciemnicy swojej. I w tym wierszu mamy powiedziane, że szatan będzie uwolniony z tej ciemnicy po to, aby jeszcze raz dokonać wielkiej próby. Będzie uwolniony z Tartaros, aby wypróbować wszystkich. Bóg pozwoli szatanowi, aby tego dokonał, przeprowadzeniu ostatecznej próby, która zadecyduje, czy ludzkość godna będzie od dostąpienia żywota wiecznego. Również będzie to słuszny czas na zniszczenie wszystkich, którzy nie postępowali zgodnie z wolą Bożą. Szatan będzie próbował przez uzyskanie wpływów, jakie posiadał, i będzie się starał, aby ludzkość sprowadzić jeszcze na swoją stronę. Udanie się szatana na cztery węgły oznaczać będzie całą ziemię. Będzie dotyczyć to w ogólności, szczególnie z klas wybranych, jak starożytnogodnych, młodocianogodnych, Żydów, pogan, lecz prawdopodobnie nikt z klas godnych nie ulegnie tej pokusie. Nie będzie to bitwa fizyczna, lecz o zasady prawdy. Wielu z ludzi stanie po stronie szatana i będą chcieli wykonać jak najdalej idący wysiłek, aby przyciągnąć resztę ludzkości na swoją stronę. Powiedziane jest, że otoczą obóz świętych i miasto umiłowane. Zazwyczaj rozumie się pod wyrażeniem miasto umiłowane, Nowe Jeruzalem, oblubienicę Chrystusową, jak czytaliśmy w 21 rozdziale Objawienia, a wierszu 2. Lecz określenie to powinno posiadać inne określenie, gdyż Chrystus wraz z Kościołem są niewidzialnymi, duchowymi istotami i dlatego też nie będą mogli być otoczeni przez ludzi w jakikolwiek sposób i nikt nie jest w stanie ich zaatakować. Kogo zatem ma na myśli Pismo Święte, mówiąc o mieście umiłowanym? Często się zdarza, że przedstawiciele danego kraju czy urzędu, bez względu w którym kraju się znajdują, są reprezentowani reprezentantami swego kraju. Często, gdy znajdują się w obcym kraju, są nazywani ambasadorami lub przedstawicielami danego kraju. Podobnie możemy powiedzieć, że miasto umiłowane dotyczy klasy starożytnogodnych, młodocianogodnych, którzy będą podczas tysiąclecia przedstawicielami niewidzialnego Chrystusa, głowy i ciała. Klasy te z końcem tysiąclecia będą otoczone przez szatana i jego popleczników. Szatan wraz z swoimi poplecznikami będzie chciał odebrać władzę dla tych klas, gdzie prawdopodobnie będą wymordowani, lecz nie podajemy tego jako dogmatu. Jednak z faktu wynika, że członkowie tych klas będą doskonałymi, umrą, utrzymując w nagrodę duchową naturę. Wtedy klasa kozłów wraz z szatanem pójdzie na zniszczenie. Tak dopełni się 9. zamierzenie. Ostatnim, 10. zamierzeniem tysiąclecia będzie spełnienie boskich decyzji do świata ludzkości, który przeszedł próbę. Wierni uzyskają życie, wieczną pełnię radości i pokoju, zaś niewierni wieczną śmierć. Niemal cała Biblia uczy, że taki będzie wynik ostatecznej próby. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale, a w wierszu 46 czytamy: i pójdą ci na męki wieczne, ale sprawiedliwi do żywota wiecznego. Dlatego wielu ludzi, przytaczając tą pierwszą część tego wersetu, chcą nam udowodnić, że Biblia mówi o wiecznych mękach. Wyraz męki w wierszu 26 jest przetłumaczony z greckiego wyrazu kolasin, który dosłownie znaczy odcięcie czegoś od życia, czyli wieczna śmierć, a nie wieczne męki. Wieczna śmierć dla nieposłusznych. Co jest karą za grzech? Biblia dosłownie stwierdza, że karą za grzech jest śmierć. Zapłata za grzech jest śmierć. Dusza, która grzeszy, ta umrze. Każda dusza, która by nie słuchała tego proroka, będzie wygładzona z ludu, jak mówią Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, a wiersz 23. Oraz apostoł Paweł w liście do Rzymian, w 6 rozdziale, a wierszu 23, mówi: albowiem zapłata za grzech jest śmierć, ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Przeznaczeniem wiernych tysiąclecia będzie życie wieczne na ziemi, zaś zniszczenie niepoprawnych jest wyrazem boskiej mądrości i miłości. Zachowanie takich przy życiu spowodowałoby wieczną trwałość grzechu. Każdy boski przymiot z osobna i wszystkie razem wykazują nam piękny cel, bowiem całe boskie dzieło będzie wykazywało Jego chwałę na wieki wieków. Psalmista Dawid w 145 psalmie, a w wierszu 2 mówi tak. Psalm 145, a wiersz 2 czytamy. Na każdy dzień błogosławić Ci będę, a chwalić imię Twoje na wieki wieków. I 13 wiersz mówi: królestwo Twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie Twoje nie ustaje nad wszystkimi narodami. Jeszcze od 15 wiersza: oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm czasu swojego. Otwierasz rękę Twoją, nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania Twego. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich i miłosierny we wszystkich sprawach swoich. Bliski jest Pan wszystkim, którzy Go wzywają, wszystkim, którzy Go wzywają w prawdzie. Wiele tych, którzy się Go boją, a wołanie ich wysłuchiwa i ratuje ich. Szczerze Pan wszystkich, którzy Go miłują, ale wszystkich niepobożnych wytraci. Chwałą Pańską wysławiać będą usta moje, a błogosławić będzie wszelkie ciało moje święte Jego imię na wieki wieków. A zatem widzimy, jak daje wspaniałą nadzieję. Dlatego te zmiany w tysiącleciu z końcem, którego cała ziemia stanie się ogrodem Eden, wszyscy ludzie na ziemi będą panami, podobnie jak na początku był Adam. Zapanuje wówczas tylko jeden język, a wiemy, że istnienie wielu języków było spowodowane przez klątwę. Człowiek pod każdym względem będzie doskonałym. O jakże będzie piękny i wspaniały świat, gdzie każdy będzie uprzejmy, grzeczny, uczynny, pomocny dla drugiego w okazywaniu szacunku i zaufania. Będzie wieczna radość i pokój bez chorób, doświadczeń, kataklizmu, wszelkiego zła. Ludzkość uzyska doskonałość pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym, religijnym. Nie będzie strachu i bojaźni. Zatem jakże wspaniałe są zamierzenia, nad którymi się zastanawialiśmy, które doprowadzą rodzaj ludzki do zadowolenia, radości i pokoju. Dlatego patrząc na te wspaniałe perspektywy, jakie nam wykazuje Pismo Święte, należy zawsze i wciąż mieć przy sobie te słowa prawdy, aby one były zakodowane w naszych umysłach i sercach, abyśmy zawsze pamiętali, że Pan jest za nami, że Pan doprowadzi do ładu i porządku. I pomimo tego, że dzisiaj żyjemy w takich czasach ogólnego zamieszania i niezadowolenia, to jednak przyniesie w słusznym czasie dla wszystkich ludzi radość i zadowolenie, bowiem Pismo Święte musi się wypełnić. Bóg nie może kłamać, jest istotą niezmienną i dlatego sam siebie nie może się zaprzeć, a zatem jeżeli tak postanowił, to też i uczyni. Słowo Jego nie pójdzie na próżno, ale ono przyniesie pewne radość i szczęście. Ono będzie miało wypełnienie. Nie jest ono tajemnicą, jak to wielu mówi, ale te słowa będą wspaniałą lekcją dla wszystkich ludzi w słusznym czasie. Dlatego nic innego nie pozostaje, drodzy bracia i siostry, abyśmy z nadzieją spoglądali w dalszym ciągu na wypełniające się proroctwa i obietnice, uzbrajając się w cierpliwość. A wierzę, gdy tak będziemy starali się czynić, to wtedy będziemy mogli mieć pewne uznanie. Chwała i cześć niechaj będzie Bogu, Jehowie i naszemu Panu, który zaplanował tak wspaniały plan zbawienia dla wiernych oraz dla całego świata ludzkości. Zatem zastanowiliśmy się nad 10 zamierzeniami tysiąclecia, które są na korzyść rodzaju ludzkiego, które przyniosą wielkie zmiany w rodzinie ludzkiej i doprowadzą rodzaj ludzki do wielkiej radości i zadowolenia. Stąd też widzimy, należy zaufać w Pismo Święte, w słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa i Najwyższego Boga. Bowiem Słowo Boże mówi, Pismo Święte jest trwałe, po wieki wieczne. Psalmista Dawid, ten prorok Izajasz w 40 rozdziale wyraźnie o tym mówi nam. Od 7 wiersza trawa usycha, kwiat opada, skoro wiatr pański powionie, nań zaprawdęć ludzie są tą trawą. Trawa usycha, kwiat opada, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I tak jest z życiem człowieka. Dzisiaj jest, jutro go może nie być, ale jak wiemy, jest wspaniała nadzieja, że wszyscy się kiedyś zobaczymy, czy ci umarli, czy też żywi, i to słowo będzie tym słowem, które będzie trwało na wieki. Bowiem Bóg jest wieczny, który nie ma początku ani końca. Zatem zaufajmy, drodzy bracia i siostry, w zupełności Bogu, Najwyższemu naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, a wierzę, gdy tak będziemy postępować, to wtedy będziemy mogli osiągnąć wspaniałe błogosławieństwa, radości, a w rezultacie osiągnięcia żywota wiecznego, którego ja braciom i siostrom z całego serca życzę, jak również i sam pragnę. Na tym kończę i dziękuję za uwagę.